Sytuacje zdarzają się bardzo różne, jeśli to jeszcze, jeśli mogę jeszcze.
Tak.
Ja pamiętam odprawy, w których dwie najbardziej osobliwe, w których przyjechała osoba, która nie miała paszportu ze sobą i zadała bardzo prozaiczne pytanie, czy ona nie mogłaby przejść bez paszportu, a rodzina paszport przyśle jutro. Ludzie mają bardzo różne pomysły. Pamiętam pana, który, kiedy byliśmy w szlifierni diamentów, bo czasem się coś takiego zwiedza, który tymi rzeczami się zajmował i bardzo koniecznie chciał kupić koło do szlifierni. Używane, bo używane, ale koło do szlifierni. Teraz przechodzić przez odprawę bezpieczeństwa i lotniczą z czymś takim i tłumaczyć, dlaczego ten człowiek wiezie taki potężny kawał żelastwa i co on z tym chce zrobić w samolocie. A że zdarzają się rzeczy zupełnie nietypowe, to przy bardzo surowej kontroli przeszedł z kolei pan, który miał paszport nieważny. Także i potem trzeba też coś zrobić, dlatego że on dotarł na teren tego kraju, ja go muszę odwieźć z powrotem. Być może z racji nieuwagi urzędnika ktoś spojrzał nie na datę i go przepuścił. W powrotnej drodze może się okazać, że temu człowiekowi teraz powiedzą, ty masz nieważny paszport, ty nie możesz opuścić tego kraju. I co ja zrobię? Prawda? Jeżeli on mi zostanie, to ja mam grupę do transportowania, czyli muszę w trakcie przynajmniej z ambasadą uzgodnić, żeby mu dali jakiś dokument podróży. Z takich jeszcze osobliwości, co przewodnika czekać może, jeżeli można jeszcze dopowiedzieć, to sytuacja, w której już wracamy i zazwyczaj odprawiam się ostatni, tak żeby już cała grupa przeszła przez wszystkie formalności. Jesteśmy już w tak zwanej strefie bezcłowej, po odprawie paszportowej i podchodzi do mnie pani, która mówi, że ona poprosiła koleżankę, żeby przed odprawą paszportową zaczekała z jej torbami, a ona zrobi zakupy w strefie bezcłowej i ona po nią wróci. Nie ma możliwości przejścia. Izrael ma zupełnie inne standardy bezpieczeństwa i dopiero teraz co? Albo trzeba przechodzić byłoby odprawę raz jeszcze, nie daj Boże. To jest kilka godzin. Na szczęście udało się porozumieć ze służbami bezpieczeństwa i zgodzono się wyjątkowo, ponieważ mieliśmy zdjęcie grupowe, że daliśmy policjantce zdjęcie grupy i zabrała tą panią ze sobą, żeby znaleźć ową kobietę, żeby ta ruszyła do odprawy paszportowej, bo czekała, do tego była jeszcze przestraszona, bo nikogo nie ma, czas upływa. Nie było możliwości, żeby zapowiedzieć przez megafon to, co powiedziano z obsługi lotniska po angielsku i po hebrajsku, to i tak dla tej kobiety, która pełna emocji czekała, nic nie mówiło kompletnie, bo jak ja usłyszałem, w jaki sposób jej wymawiane jest jej imię i nazwisko, to mnie nie ma, 10% nie ma szansy, żeby ona w ogóle się ruszyła, prawda? A do tego jeszcze sprawa, no, na szczęście wszystkie te rzeczy się zakończyły szczęśliwie i spokojnie, ale to jest tam mniej więcej, jeśli można mówić, ta różnica w sensie przygotowania. Pielgrzym, jakby można tak sumując, pielgrzym nastawia się na przeżycia. No, pielgrzym też zbiera jakieś pewne informacje, korzysta z przewodników, szykuje się, żeby coś tam wiedzieć, nie poruszać się na terenie ziemi zupełnie nieznanej. Natomiast przewodnik bardzo często to musi wziąć jak mama czy tata za rączkę i oprowadzić, co paradoksalnie rzeczy, które nam się wydają bardzo często oczywiste. W myśl staropolskiej definicji koń jaki jest, każdy widzi. Okazuje się nieprawda. Bardzo często te rzeczy najbardziej oczywiste trzeba pokazać. Trzeba powiedzieć, mało tego, trzeba wielokrotnie o nich powtarzać. Jeśli mogę, jeszcze dwa takie przypadki z doświadczeń. Mieliśmy z koleżanką przewodniczką, może znaną tutaj w gronie panią Anną Kuśmirek, która interlinearną Biblię prowadziła. Wspólnie prowadziliśmy grupę po Jordanii, ponieważ to jest osoba świecka, był potrzebny w tym momencie jeszcze ksiądz jako opiekun duchowy, w związku z tym zdecydowaliśmy się wyruszyć. W czasie drogi trzeba jakoś też ludziom troszeczkę czas wypełnić, czas umilić, między innymi też podać troszkę informacji. Pani Ania z wielką rzetelnością i z wielkim trudem tłumaczyła tym pielgrzymom, czym jest szabat. Na czym on polega, kiedy on jest, co się wtedy robi, czego się nie robi, jak to wszystko wygląda. Przekraczamy granicę jordańsko-izraelską, jesteśmy po stronie izraelskiej i ona oferuje taką propozycję, że ponieważ jest dzisiaj wieczorem zakończenie szabatu, W związku z tym to jest dosyć ciekawa rzecz. Faktycznie miałem okazję w czymś takim uczestniczyć, jak to wygląda na ulicy, na takim deptaku współczesnym. W związku z tym ona proponuje, żeby dzisiaj wieczorem na to zakończenie szabatu się wybrać. No, propozycja kusząca. Na co z szacownej grupy pada pytanie z jednego z panów. Pani Aniu, a czy nie moglibyśmy iść jutro, bo dzisiaj to jesteśmy zmęczeni? No, czyli to, co się wydaje oczywiste. Inny z kolei miałem przypadek, kiedy żeśmy omawiali kuszenie Jezusa. I to wtedy się pojawia tak zwana grupa pielgrzymów dociekliwych, albo też takich, którzy troszkę mają pewne różne doświadczenia z biurami turystycznymi i się obawiają, że przewodnik im czegoś nie pokazuje. No. No i po zobaczeniu takich podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi o Jerycho, nagle pani mówi, a czy mógłby nas ksiądz zaprowadzić do świątyni? W tym momencie włosy, które trochę posiadam, stanęły mi prawie dęba na głowie, bo mówi, ja nigdzie nie kojarzę sobie żadnej świątyni. W myśli przerzucam wszystkie przewodniki, nic. No to mówię, dowiem się czegoś, czego na temat Jerycha zupełnie nie wiem, o czym nie mam zupełnie pojęcia, czegoś nowego, no ale podróże uczą, podróże kształcą, dlaczego i nie przewodnika. W związku z tym mnie bardzo bym prosił, żeby pani może powiedziała coś, w czym rzecz. Na co pani wyciąga album, który kupowano u kierowcy, pokazuje mi narożnik świątyni, ten konkretnie narożnik Placu Świątynnego z Jerozolimy i mówi, no o tę świątynię mi chodzi, gdzie Pan Jezus był tutaj kuszony. I proszę pani, pomijam już to, że tłumaczyłem w momencie, kiedy żeśmy czytali Ewangelię, że drugie kuszenie, czy trzecie, jak gdzie będziemy umieszczać, ono się odbyło zupełnie w innym miejscu, ale będzie pani uprzejma zwrócić uwagę na podpis, w którym czarno na białym jest napisane narożnik Placu Świątynnego w Jerozolimie. Czyli tutaj, przy czym tutaj też należy mieć do ludzi bardzo dużą cierpliwość, dlatego że to jest sytuacja taka, są w innym świecie, w innym miejscu, jest napływ informacji, wrażeń i to bardzo łatwo może się zrobić jedna wielka Ziemia Święta, prawda? Dlatego tutaj ta rola przewodnika jest stopniowego pokazywania, ale też trzeba się bardzo często pilnować, bo za którymś razem wiele rzeczy wydaje się oczywistych, a one dla ludzi, którzy są po raz pierwszy, wcale takimi oczywistymi nie są.
No to teraz może bardziej osobiste pytanie. Czy wielokrotne wizyty w Ziemi Świętej ubogacają kapłaństwo w sposób radosny, pogłębiając wiarę, czy raczej sprawiają, że zadaje sobie ksiądz coraz więcej trudnych pytań?
Wielokrotne wizyty w Ziemi Świętej zawsze mają to do siebie, że nigdy nie powtarzają się poprzez ludzi, którzy uczestniczą. Myślę, że taką największą lekcją, jaką otrzymuje się w Ziemi Świętej, poza tymi pierwszymi spotkaniami, jest to, w jaki sposób ludzie przeżywają Ziemię Świętą. W jaki sposób ludzie chłoną miejsca święte i chłoną Ewangelię. W jaki sposób zaczynają otwierać się na Słowo Boże. Oczywiście to jest bardzo różnie. Prawda? To jest bardzo różnie. Każdy ma swoją wrażliwość. I wtedy wielokrotnie człowiek czuje ten smak kapłaństwa. Nawet jeżeli przychodzi ten moment zmęczenia czy przesytu, w którym trzeba też przystopować, żeby nie zamęczyć i siebie i bliźnich. Ale takim największym punktem może jest nie tyle własna radość, ale radość tych, których się oprowadza. Tak i dla nas, też i dla księdza, myślę, ten punkt jest to, że ludzie zaczynają przeżywać w jakiś nowy sposób Eucharystię. Że to, co dzieje się dla nich w liturgii, w ciągu roku liturgicznego, nagle w Ziemi Świętej jest skupione jak w soczewce. Mówię, aha, to o to chodzi. To ja już w tej chwili niosę w pamięci liturgię nie jako pewien teatr, który próbuję rozszyfrować, ale kiedy ta liturgia staje się wydarzeniem. Ja przyznam się, że dla mnie jest takim momentem niezapomnianym, gdzieś już może o tym wspominałem, ale kiedy przychodzę do ołtarza i kiedy go całuję, to mnie się przypomina już w tym momencie sytuacja, w której czy całuje się miejsce narodzenia z pielgrzymim zwyczajem, czy miejsce ukrzyżowania, czy kamień namaszczenia, czy płytę grobu pańskiego. Jakby właściwie to się to w jakiś sposób już gdzieś jest, zostaje. No to jest tak jak to ziarno, które trochę pada w ziemię i czasem nie zawsze wie się, że ono kiełkuje, ono w jakiś sposób wzrasta. Trudno to czasem nawet po sobie na co dzień zauważyć. Czy są pytania trudne? One zawsze są dlatego, że nie ma takiej sytuacji, w których moglibyśmy kogoś przygwoździć za pomocą Ziemi Świętej na zasadzie, że mamy rację. Jeżeli to próbujemy robić, to znaczy, że kogoś krzyżujemy. Jak kogoś krzyżujemy, to znaczy, że krzyżujemy Chrystusa. Czyli zawsze stajemy w tej sytuacji pewnej niepewności, wątpliwości. Czasem jeszcze to, co mówiłem na początku, ta wiedza archeologiczna trochę daje takich różnych pytań, domysłów, które niekiedy trzeba zostawić. Niekiedy trzeba po prostu stanąć sobie w postaci pokornego, małego człowieka razem z innymi pielgrzymami. To także jest sytuacja różnych ludzkich problemów. To się czasem zdarzy, ten moment, w którym my pewne rzeczy mówimy i do końca nie wiemy, czy one rozwiązują komuś jego życie, czy czasem mu mogą trochę pogmatwać, czy czasem się wspomina te sytuacje, w których gdzieś komuś się zdarzy nadepnąć na odciski. Wtedy stawiam sobie pytanie, czy Pan Jezus jest miłosierny, ale czy czasem też nie przygrozi palcem za tę sytuację, bo jest to pielgrzymka jednego człowieka. A jak oni odbierają księdza, którego widzą na co dzień, także i w sytuacjach zwykłych. Natomiast uważam, że zawsze dla każdego, myślę, dla każdego księdza bycie w Ziemi Świętej zawsze będzie bogactwem, bo jest u źródeł tego miejsca, które się łączą z Chrystusem, co zatem będzie u źródeł swojego powołania.
Właściwie jest tu też wyróżniony w pewien sposób też poprzez tą Eucharystię, ale rzeczywiście ludzie jadąc tam z pielgrzymką doświadczają też tego, że właściwie od zawsze są to miejsca bardzo tłoczne, że są tam właściwie wyznawcy wszystkich religii świata. Czy taki zwykły, pojedynczy pielgrzym znajdzie tam taką chwilę na osobistą refleksję? Czasami jedyną okazję w życiu bycia w miejscu, gdzie się dokonała historia zbawienia.
Powiedziałbym tak, chcieć to móc. Ale nie zawsze jest to możliwe. Otóż to jest bardzo różnie. To jest bardzo różnie. Dlaczego? Ja zawsze to mówię w ten sposób. Słuchajcie, moi drodzy, mamy pewien czas, musimy w tym miejscu być i mieć trochę rezerwy, bo wyobraźcie sobie, że przyjedzie pielgrzymka narodowa z Brazylii, 25 autokarów i co wtedy? Prawda? Wszystko zależy, w jaki czas się trafi. Jak można powiedzieć, to jest dane. Przykład Betlejem, kiedy czasem jest tak, że czekamy w bardzo długiej kolejce i mamy chwilę, moment, żeby dojść. Tak bardzo często też jest w wypadku grobu pańskiego. Jest ten moment, żeby wejść i trzeba zrobić miejsce następne. Prawda? Tutaj trzeba z tej chwili i tutaj zrobić sobie ten czas swoistego milczenia, swoistej adoracji, do której się będzie wracać. I rolą przewodnika jest to, żeby spróbować do tego przygotować. Stąd na przykład mam taki zwyczaj, że kiedy stoimy w kolejce do grobu pańskiego, jesteśmy już po wszystkich możliwych objaśnieniach, wtedy odmawiamy różaniec. Żeby ci ludzie weszli w perspektywie modlitwy. Żeby dla nich to nie było w sensie wejście po długiej dozie informacji, bo czymś ich trzeba czas znająć, albo czekania, gdzie są zdani sami na siebie. I co się czasem piękną rzeczą udaje, że widać niekiedy, że któreś grupy dalej się też do tej modlitwy dołączają, że to idzie jakimś takim płynnym punktem. Jeśli tylko wiem, że da się wrócić do miejsca drugi raz, bywa tak, wchodzimy, grota w Betlejem jest całkowicie pusta. Wtedy trzeba ludziom ten czas dać. Czy w jakimś miejscu, w którym jest chwila, aczkolwiek to, co mówiłem, z racji czasu niekiedy trzeba być swoistym tyranem zegarka, ale zawsze są sytuacje wieczorów, zawsze są sytuacje, w których można sobie w hotelu usiąść czy wyjść. To wszystko jest Ziemia Święta. To wszystko jest Ziemia Święta. Wziąć tekst, wziąć czas na modlitwę. Moją rolą jest to, gdzie ten moment, kiedy wiem, że go się uda uchwycić, mogę go sobie na niego pozwolić, żeby go ludziom spróbować dać, żeby do niego zachęcić. Ale to, co zawsze mówię na początku, zostawcie przewodniki, zostawcie wszystkie książki, ale miejcie Biblię, którą sobie czytajcie, którą sobie zaznaczajcie, jeśli możecie, jeśli się uda w jakimś miejscu przeczytać, że to było czytane w Ziemi Świętej, w tym czy w innym miejscu. Sam przyznam się, że mam brewiarz tak oznaczony w paru miejscach. I to jest potem wracanie. To jest potem, kiedy jest ta możliwość sobie ciszy już w sanktuarium, czy swojego domu, czy kościoła, czy miejsca, żeby sobie do tej rzeczy wrócić i wtedy jakby gdzieś to echo jest. Mimo tego całego rozgwaru, którego w wielu sytuacjach nie da się uniknąć. To jest ziemia, która żyje. To jest też to, co mówimy choćby w czasie Drogi Krzyżowej, że w czasach Jezusa to też nie było tak, że wszystko zamierało. No? Ziemia, ten świat żył swoim rytmem. Natomiast kiedy tylko jest nam dane, bo to już Pan Bóg przejmuje pewien punkt, w którym kiedy się uda wejść, bywa tak, że jesteśmy w tapka, jest pusto. Czasem zdarzy się, to jest bardzo rzadko, czasem zdarzy się w wieczerniku, że jest ten moment. I wtedy też to jest tutaj, kiedy przewodnik musi stać się choćby ascetyczny, to znaczy skrócić swoje gadanie i dać wtedy ludziom trochę czasu. Bo wiem, że za chwilę, za moment wejdzie już następna grupa i już tego czasu nie będzie, już go może nie być nigdy więcej. Ale to są takie, jakby można powiedzieć, smaczki, które daje Pan Bóg w czasie pielgrzymowania.
Przedostatnie pytanie.
Książka, którą mamy przed sobą, z pewnością pobudza wyobraźnię i zbliża do biblijnych tajemnic. Może kogoś zachęci do otwarcia Pisma Świętego. Jakie ksiądz chciałby nadać jej przesłanie?
Ja myślę, że przede wszystkim chciałbym, żeby ta książka dała możliwość tym, którzy jeszcze nie byli w Ziemi Świętej, w niej w jakiś sposób choćby duchowo być. Mam na myśli przede wszystkim tych ludzi, którzy nigdy nie będą mieli możliwości bycia w Ziemi Świętej. Dlatego ona jest tak pomyślana, żeby w jakiś sposób troszkę dzieliła się tym wrażeniem, oprowadzała. Czasem za cenę wielu informacji, dlatego że uważam, że wiele przewodników już zostało napisanych. Ja nie czuję się jeszcze dojrzałym do tego, żeby pisać przewodnik sensu stricte, taki przewodnik turystyczno-pielgrzymkowy. To jest raczej dzielenie się. Także i możliwość wspominania tym, którzy już byli, przypomnienia pewnych rzeczy, czy spojrzenia na nie jeszcze raz, a jeśli ktoś jeszcze nie był, a może, to żeby miał zachętę, żeby w tę drogę wyruszyć, zobaczyć, skonfrontować, jak to jest.
No to może teraz ktoś z Was miałby jakieś pytanie do księdza Krzysztofa?
Bo książka opisuje wiele różnych miejsc, wiele różnych budowli, sytuacji. My to łączymy od razu z Biblią. A tak osobiście ulubione księdza miejsce w Ziemi Świętej?
Moje ulubione.
No może powiedzieć wszystkie, ale tak szczególnie, gdzie zawsze serce bije mocniej.
To znaczy tak, to na pewno truizmem będzie, jeżeli powiem o Kafarnaum, prawda? Bo ono jest takim punktem szczególnym, do którego się zawsze wraca z jakimś sentymentem. Niewątpliwie zawsze olbrzymie wrażenie robi wieczernik. Niezależnie od tego, co byśmy mówili odnośnie archeologii, jego przebudowy, dlatego że to jest ten moment, w którym jest się w perspektywie pójść za mną. I podobna sytuacja zawsze jest też w doświadczeniu Jeziora Galilejskiego. Przyznam się, że też bardzo lubię uliczki Starej Jerozolimy, szczególnie tej dzielnicy ortodoksyjnej Maer Shearim, czy tak zwana dzielnica 100 bram, gdzie jakby przenosi się troszeczkę w inny świat, ten świat przestrzeni XIX-XX wieku, gdzie życie żydowskie toczy się tak jak w dawnej Polsce, troszeczkę jeśli, czy w dawnych rejonach świata. Wiele, jeśli zawsze staram się, jeśli jest możliwość wejścia na adorację Najświętszego Sakramentu przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej, tam gdzie jest ołtarz Dar Polski, bursztynowy ołtarz, Dar Bursztynników. Także to są takie punkty, a za każdym razem gdzieś jakieś inne miejsce, gdzieś się coś znajduje takiego dodatkowego, także myślę, że w tym momencie bym... To jest bardzo trudne pytanie, bo właściwie każde miejsce jest jakimś takim punktem szczególnym, jest jakimś takim punktem z przeżyciem. Jest też miejsce takie, którego mam taką troszeczkę zawsze rezerwę. To jest Grota Mleczna, gdzie parę zdarzyło mi się przygód takich z różnymi upadkami, więc mówię tutaj jak idę, chociaż to jest bardzo piękne miejsce, zawsze mówię tu, muszę uważać, żebym czasem czegoś nie wywinął, żeby coś się nie zdarzyło. Także to jeśli mogę, to tak bym powiedział.
Mając w pamięci przedstawione wydarzenia, schodzimy do krypty kościoła. Pod jej podłogą znajduje się grota, dom. Wystarczy zamknąć przez chwilę oczy, aby w wyobraźni znaleźć się w warsztacie cieśli z Nazaretu. Może usłyszysz głos Matki Jezusa wołającej na codzienny posiłek, a może zobaczysz przebiegającego chłopca niosącego w sobie tajemnicę Bożego Syna. To przecież tu spędził większość swojego życia Jezus z Nazaretu. I kiedy tak czytałem ten rozdział, zauważam, że i później kolejne tak dwa, trzy, zauważam, że takim motywem, jak gdyby, który przewija się przez te wszystkie miejsca, o których mówi ta książka, to są właśnie Słowo Boże, wiadomości jakieś właśnie archeologiczne, ale dużo właśnie z takich ciepłych, które przykuwają uwagę opisów, właśnie chociażby ten tutaj zacytowany. Czy to jest taki świadomy taki zabieg? Bo naprawdę to się dobrze czyta, jeżeli chodzi o takie poczucie, że mimo, że nie jestem, nie byłem w Ziemi Świętej, właśnie zamykam oczy i to jakoś pomaga się przenieść wyobraźnię chociażby do tych miejsc.
Z zamierzenia coś takiego żeśmy właśnie próbowali robić. Mówię próbowali robić w liczbie mnogiej, dlatego że tutaj też trzeba oddać, że książka jest owocem pracy i piszącego, i całego zespołu redakcyjnego, bo to też jest jakby takie dodanie szlifu, czasem zwrócenie uwagi na wrażliwość czytelnika, więc tutaj honor wobec...
Ja dodam, że tak. No, jakby forma też artykułu prasowego jakby i zwrócenie uwagi na tego czytelnika jakby no też sprawia, że powinien być on bardziej przystępny dla takiego jakby mówimy statystycznego odbiorcy, prawda?
Generalnie też to, co jest, łączy się z pielgrzymką i łączy się z oprowadzaniem, chociaż trzeba bardzo uważać w tym momencie, jeżeli chodzi o prowadzenie pielgrzymów, to jest wejście, wprowadzenie kogoś w rzeczywistość przeżywania. Ja mówię, trzeba bardzo uważać, dlatego że istnieje coś takiego jak syndrom jerozolimski. Syndrom jerozolimski polega na tym, że nagle, to jest choroba, jest leczona w Jerozolimie, też, że nagle ktoś jest przekonany, że jest jedną z postaci z Biblii. I zdarzają się takie sytuacje pod wpływem emocji, pod wpływem przeżyć. Dlatego przy oprowadzaniu trzeba dozować jakby te emocje, te przeżycia, prawda? Ale one są istotne. One też z założenia gdzieś przy tym tekście też były. Tak by ktoś mógł jakby wejść w rodzaj swoistego pomostu łączącego go z dzisiaj i czasem Jezusa. To ja zaczynam częstokroć odnośnie różnych sporów archeologicznych do miejsca, słuchajcie kochani, my nie ustalimy do końca, czy ten kamień leżał tutaj, czy leżał parę metrów obok. A natomiast jest istotne, że w tym momencie my tutaj do tego miejsca dochodzimy, ono pomaga nam otworzyć Ewangelię i stać się uczestnikami tych wydarzeń. Tak? I analogicznie próbujemy to robić przy sytuacji książki, po to między innymi też są też zdjęcia, żeby dla tych ludzi, którzy albo byli, albo jeszcze nie byli, jakby znowuż otworzyła się nie tylko karta książki, ale otworzyło się samo wydarzenie, żeby mogli stać się uczestnikami. No? I potem książka gdzieś tam pójdzie sobie na bok, a będzie otwierała się Ewangelia, będzie otwierała się Biblia i znowuż to wydarzenie gdzieś będzie odżywało. To, co to, co choćby Roman Brandstetter wspominał w lekturze Biblii, kiedy czytający staje się uczestnikiem wydarzeń, wchodzi w ten świat. Ona staje się jakby jedną z postaci, która jest w toku narracji. Dlatego przyznam się, że jeśli coś takiego się udało, to się cieszę, że taki moment jest. A dlatego zostawiamy jakby taki balast ściśle, stricte naukowy, prawda? A pozwalamy troszeczkę podróżować w tych dwóch wymiarach i zmianie miejsca, i jakby też przenieść się w tę perspektywę czasu, oczywiście też starając się na tyle uważać, żeby nie stworzyć kolejnego z apokryfów współczesnych. Aczkolwiek zawsze takie ryzyko troszkę jest i też jest, tutaj też do czytelników zwracam się o wyrozumiałość, bo ich okliki drukarskie się zdarzają. Jednego udało nam się już przechwycić i włożyliśmy ratę, żeby czytelników uszanować. Ale to jest zawsze dzieło tylko ludzkie, więc ma ono swoje i zalety, ale ma także i swoje niedoskonałości.
Malachim, HaKadosh Baruch Hu.